Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu w kluczowym temacie. Ojciec Nikodem Brzuzy, dominikanin, doktor habilitowany z zakresu teologii, również filozof. Kłaniam się Ojcu, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
A z ojcem Nikodemem Brzuzym chciałbym porozmawiać o Kościele, bo rok 2024 jest przełomowym rokiem w polskim Kościele. Tylko w tym roku zostaną obsadzone aż 4 metropolie. Poza Poznaniem to Kraków, Warszawa i Szczecin. Będzie to zmiana pokoleniowa wśród biskupów. Zastąpią ich młodsi hierarchowie. Jednakże, co zdaniem ojca musi się jeszcze zmienić w polskim Kościele?
A co się zmieniło? To jest pytanie, tak? Zmieniają się biskupi, na pewno się muszą zmienić ludzie, bo my jako ludzie jesteśmy też trochę więźniami swoich czasów i swoich przekonań i kultury, chociaż to też różnie bywa, bo mam taką świadomość, żeby jeszcze wejść do tematu, że wydawało mi się nawet, że tak mówię z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, które świadomie przeżywam jako ksiądz, jako katolik, jako ktoś, kto się zastanawia nad rzeczywistością, że nawet wcześniej, to znaczy nie, mam na myśli ten czas ostatnich kilkunastu lat, że wcześniej Kościół był bardziej otwarty i bardziej nowoczesny niż przez te 15 lat. Także to nie czasy same zmieniają rzeczywistość i w Kościele nie ma, Kościół nie podlega ewolucji takiej, prawda, niezależnej w ogóle od człowieka i od kultury, tylko i od wieku, który jak człowiek prezentuje. Tylko no, to jest mentalność, tak? I to może być lepiej, może być gorzej. A co musi się zmienić? Myślę, że przede wszystkim w Kościele musi być przemyślana na nowo, a właściwie nawet nie wiem, czy na nowo przemyślana. Musi po prostu wczytanie się w Ewangelię, że Ewangelia zaczyna się od poszanowania wolności człowieka, od upodmiotowienia człowieka. Bo jeżeli popatrzymy na to, jak się zaczyna Ewangelia, to ona się zaczyna od tego. No,
często mówi się, że Kościół jest właśnie wrogiem wolności.
No chyba trochę tak jest, no bo to znaczy, jeżeli tak jest, no to jest kompletna klapa. Mhm. Bo jak popatrzymy na
ale
to,
jest tak, czy tak nie jest, zdaniem ojca?
I tak jest, i tak nie jest. Zależy, jak na to popatrzeć. Jeżeli popatrzymy na to, na ofertę, a ofertą Kościoła jest Ewangelia. To jeżeli popatrzymy, czym jest Ewangelia, czym jest orędzie Jezusa, czym jest Nowy Testament, czym jest pełne wybrzmienie objawienia Bożego, to pełne objawienie, a ono się dokonało w Jezusie, polega na tym, że Bóg się odwołuje do wolności człowieka. Traktuje człowieka jako partnera i możesz powiedzieć tak, możesz powiedzieć nie, do tej wolności też dorastasz, Bóg ci daje czas, więc to jest oferta Kościoła. Słabo odczytana czasami przez instytucje. Zależy zresztą jaką. Mówimy teraz o instytucji Kościoła w Polsce. Mhm. Też nie mówimy o wszystkich naraz księżach, bo wiadomo, że są księża tacy, są owacy, jest biskup taki i inny, ale jeżeli popatrzymy na to takie instytucjonalne, na tą instytucję, która się wyraża w kilku najważniejszych instytucjach w polskim Kościele przez ostatnie kilkanaście lat, to właściwie nacisk jest położony na posłuszeństwo i na prawo.
Co powinien być położony ten nacisk?
Nacisk ma być położony na to, że jest Jezus proponuje orędzie o Bogu i o człowieku, tak? Są przykazania, te przykazania nie są zniesione, są błogosławieństwa, jest pewna wizja życia, jest zwrócenie się do Boga, to, co jest propozycją często w Kościele, to jest właściwie Stary Testament, że masz prawda, iść do Kościoła, masz nie zabijać matki i ojca, masz szanować ich, masz być posłuszny biskupowi, masz nie wiem, masz iść do spowiedzi, masz być Polakiem, katolikiem.
No. Ale to ja od razu ad vocem powiem, czy jest możliwa religia bez prawa? Czy można sobie wyobrazić jakąkolwiek religię właśnie też bez tego momentu prawno-dyscyplinującego?
Wiadomo, nie ma religii bez prawa, bo nie ma religii bez treści. Prawo to jest treść, tak? Jeżeli jest stary test, jeżeli jest dekalog, to ten dekalog nie jest zniesiony. Zresztą mówię wyraźnie, że nie przyszedł znieść dekalogu. prawda? No jest to prawo naturalne, tak to nazywa. Dekalog to jest właściwie prawo naturalne, mhm. więc jest jakaś treść. Więc jeżeli mówimy kochaj bliźniego, no to też jest jakaś treść, prawda? I miłość nie jest tylko wizją wolności, tylko jest też wizją człowieka. Tak?
Wróćmy, ojcze, no. do wyborów, które nas czekają w Kościele. To nie tylko wskazane przeze mnie metropolie, które zostaną objęte przez nowych biskupów, ale to także wybory w Konferencji Episkopatu Polski. Wiadomo, że te wybory są niejawne, nie mówi się o kandydatach, ale gdzieś w korytarzach, w kuluarach pewne nazwiska są w grze. Kogo można obstawić na nowego szefa KEP-u, który zastąpi odchodzącego z tej funkcji arcybiskupa?
Kogo można tutaj wytypować. No, ja mogę powiedzieć osobiście, że bardzo jakoś, no, na przykład ja mam swoich ulubionych biskupów na tej zasadzie, że uważam, że oni są w jedności też z papieżem Franciszkiem.
I kto to jest?
Myślę, że takim w jedności, w tym sensie, że w jedności intelektualnej, w jedności rozumienia rzeczywistości dzisiaj. No, na przykład jest biskup Galbas z Katowic.
Pracujący długie lata w Poznaniu zresztą.
Też, tak. Ale wydaje mi się, że to jest człowiek, który rozumie, że z dzisiejszą rzeczywistością nie należy się boksować i Kościół nie jest instytucją, która musi się otoczyć w tej rzeczywistości coraz trudniejszej dla instytucji Kościoła, bo coraz bardziej, prawda, stawiającej na swoją własną wolność, na własną ekspresję, na wizję różną rzeczywistości. Ta rzeczywistość, te wizje są różne, a Kościół ma właściwie jedną wizję. No i to jest taki biskup, który uważa, że trzeba z ludźmi zasiąść, mówię konkretnie tu w Polsce, ze społecznością do okrągłego stołu. Coś takiego, jak było w latach, prawda, przełomu, okrągły stół i trzeba było z różnymi środowiskami.
Ale czego ten kościelny okrągły stół miałby dotyczyć? Bo wydaje się, że problemem Kościoła dzisiaj jest sekularyzacja. Coraz mniej ludzi chodzi na mszę świętą niedzielną. Spadający odsetek uczęszczających na lekcje religii w szkołach. Czy taki okrągły stół miałby pokazać, jaką rolę Kościół odgrywa w społeczeństwie, czy też miałby być takim dialogiem tylko z wierzącymi?
No przede wszystkim wydaje mi się, że w polskim kościele brakuje dialogu. Kościół w Polsce, mówię o instytucji, prawda? I to jest dużo uogólnienie, co ja mówię w tej chwili, ale chyba jestem rozumiany, to o czym mówię. W kościele brakuje dialogu i Kościół jakby zapomniał, że w ogóle duchowość...
Ale brakuje dialogu, to znaczy biskupi się nie chcą spotkać z wiernymi, czy też źle
oni jakoś ze sobą jakoś na pewno rozmawiają. Też byłbym ciekawy, tak sobie pomyślałem, że gdyby było takie spotkanie otwarte, na przykład KEP-u, tak?
Konferencji
Episkopatu Polski. Gdyby było takie spotkanie, gdzie oni rozmawiają i my jako wierni, prawda, byśmy mogli w niektórych sesjach uczestniczyć, dowiedzieć się w ogóle, jak ta rozmowa przebiega. To już by było bardzo ciekawe, byśmy uczestniczyli w dialogu. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby Kościół w Polsce, biskupi, księża w parafiach, również o zakonnicy, prawda, w swoich klasztorach, często zamkniętych jak w twierdzach, żeby rozmawiali z ludźmi. To ma być dialog, bo jeszcze raz powtarzam, chrześcijaństwo jest
nie
dialogiem
teraz
z Bogiem,
że ten kryzys jest realny, że no, w tych klasztorach
wydaje mi się,
się nie rozmawia?
Że problem, no tak, chyba tak. Myślę, że papież Franciszek, jeżeli rozpoznał, że czy potrzebny jest synod, no to przecież to też polegało na tym i polega na tym, to nie jest sprawa zamknięta, że trzeba posłuchać, co ludzie mają do powiedzenia. Że trzeba z ludźmi rozmawiać i bez tego dialogu ksiądz staje się klerykarną istotą, zamkniętą w ogóle jakimś osobliwym świecie, tak?
W kluczowym tematu rozmawiam z dominikaninem, ojcem Nikodemem Brzuzy. Wczoraj piąta rocznica inicjatywy Zranieni w Kościele. Przypomnijmy, to grupa wsparcia dla osób poszkodowanych seksualnie przez duchownych. W raporcie na pięciolecie podano, że ponad 600 osób skorzystało z tego wsparcia. Czy można powiedzieć, że Kościół poradził sobie z tym bolesnym tematem, czy też jest ciągle na drodze, żeby ponaprawiać te sprawy?
No, wydaje mi się, to myślę, że większość ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że Kościół sobie nie poradził, że temat dojrzewa tak naprawdę mentalnie. Mi się wydaje, że wielu duchownych nadal bagatelizuje w ogóle problem. Mhm. Że to jak gdyby mentalnie jeszcze
ale
się
bagatelizuje, nie... to znaczy zaprzecza, że te fakty miały miejsce.
Myślę, że nawet często zaprzecza. Często zaprzecza w różnych formach. Mhm. Ja to też jakoś tak widzę nawet czasami w rozmowach z duchownymi różnymi takimi przypadkowymi, takimi zwyczajnymi rozmowami, że to jest gdzieś jednak bagatelizowane, że to nie dotarło do duchowieństwa przewielebnego, ale zaczynając też od biskupów, to jak bardzo dramatyczna i tragiczna rzecz się wydarzyła. Najpierw dla ludzi, i tu jest empatia w stosunku do ludzi, wydaje mi się, że on, tu jest, jeżeli dotykamy
problemu. I to jest sprawa empatii, tego dialogu, o czym ojciec wcześniej mówił.
Tak, że, no, ten dialog jest trochę zablokowany tutaj w tej zwłaszcza sferze, jeszcze przez lęk, strach, prawda, przez podejrzliwość, co jest niestety też cechą instytucji kościelnej. Strach przed światem, przed ludźmi, przed prawdą.
A z czego się bierze ten strach? Co jest przyczyną tego strachu przed ludźmi, przed światem?
No, nie wiem, tu się nie chciałem wchodzić w filozoficzne rozwiązania, ale wydaje
tak
mi się...
praktycznie, no tak załóżmy, praktycznie, że spotyka no ojciec jakiegoś duchownego, widzi ojciec, że on się czegoś lęka. No pytanie, czy on się lęka tego też na poziomie materialnym, bo bardzo często wydaje się właśnie, że Kościół sobie bardzo dobrze radzi w tej sferze materialnej świecie, czasami lepiej niż instytucje świeckie, więc z tej strony patrząc, to raczej jest no,
wydaje mi się,
dużo
że strach w przypadku Kościoła wynika też z tego, że w zasadzie ludzie Kościoła często, nierzadko, żyją trochę w takiej bańce kościelnej, instytucjonalnej, która niewiele ma wspólnego, albo no to zależy od księdza oczywiście, ale czasami niewiele ma wspólnego z taką życiem zwykłych ludzi, z ich reakcjami, ich postrzeganiem, prawda, no bo jeżeli żyjemy w innym świecie, to mamy troszeczkę inne patrzenie na świat. W związku z tym boją się tego świata, który jest inny, od którego sami się wyizolowali i dystansują i tylko od prawda, no, w kancelarii parafialnej się ewentualnie spotykają.
I to jest coś innego niż bycie znakiem sprzeciwu na przykład.
Jak jest coś innego, jest inne myślenie, inne postrzeganie, którego oni nie rozumieją, którego my nie rozumiemy, no, to już się wpiszę też, przecież jestem w tym kościele, to, no, to wtedy się boją, tak? No bo nie rozumiem tego, a coś o tam nie chcą. Coś mi zarzucają, coś im się nie podoba, coś by chcieli zmienić, a ja tego nie widzę, bo i w kościele nie widzimy tego, żeby to trzeba było zmienić, to się boję, tak?
Musimy zmierzać do końca. Czy myśli ojciec z klamrą zwiąże pierwsze pytanie z ostatnim, że nowi metropolici, kimkolwiek by nie byli, przyniosą zmianę w polskim kościele? Czy ta diagnoza, którą ojciec postawił, czyli problem z dialogiem, problem z otwartością na ludzi, problem komunikacyjny, czy jest szansa, że nowe pokolenie biskupów poradzi sobie, czy lepiej zrozumie społeczeństwo polskie współczesne?
No, ja już powiedziałem, że sam fakt, że to są młodsi ludzie, no oczywiście trzeba stawiać też na młodych ludzi, to tego nie zmieni. Ja tylko powiem taki przykład, bo może na przykładzie to jest to najlepiej widać. Czas może się nam w kościele polepszyć i może się pogorszyć. Jak już powiedziałem, przez 15 lat ostatnie ja jako ksiądz odczytywałem to jako takie cofnięcie pewne kulturowe kościoła, mentalne. Pamiętam, jak przed 20 lat, ponad 25 lat byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie i miałem kontakt z księdzem kardynałem Macharskim. To było 20 lat temu. Ale była taka sytuacja, że jak się człowiek szedł do kurii, no to nie trzeba było się zapisywać w kolejce i rozmawiać z sekretarzem. On patrzył w kalendarz i mówił, że za pół roku może z księdzem arcybiskupem się spotkamy. Tak to już nie powiem, w których kuriach tak to bywa. Tylko szedł człowiek nawet bez zapowiedzenia na Franciszkańską w Krakowie. Miałem blisko od Dominikanów. Siadałem na ławeczce. Nie trzeba było długo czekać. Wychodził sam Franciszek Macharski, zapraszał. Normalnie się z nim rozmawiało. I to był człowiek, który był z innej niby epoki Wojtyły, a właśnie no tu post Wojtyły, ale no epoki Wojtyły, więc dawno temu. I było lepiej niż ostatnie lata, więc jeszcze raz chcę powiedzieć,
musimy kończyć.
Żeby się zmieniło, to musi się w głowie zmienić, tak?
Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był ojciec dr Nikodem Brzózy. Dziękuję.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.